Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Zaczynamy polityczne podsumowanie tygodnia w Radiu Gorzów. Na początek radni wojewódzcy Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
I Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, wiceszef Sejmiku Lubuskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panowie, zacznijmy od tego, co niedawno ogłosił rząd, że po świętach w Polsce wprowadzona zostanie właściwie narodowa kwarantanna, choć nazwijmy to takim lockdownem. Jak panowie przyjmujecie tę decyzję władzy, bo wywołała ona szereg dyskusji i to w internecie, w różnych programach publicystycznych. Marek Surmacz, nie dziwi pana wprowadzenie takich mocniejszych obostrzeń, czy jest tak, jak mówi opozycja, że po prostu mamy do czynienia z chaosem?
No, opozycja chce widzieć świat w zupełnie innych kolorach niż rzeczywiste. Sytuacja wygląda tak, że rząd odpowiada na to, w jaki sposób Polacy traktują, podchodzą z powagą albo niepowagą do kolejnych sygnałów o zagrożeniach powszechnych. Udało się nieco wyhamować liczbę zakażonych, ale nie spada nam liczba ludzi umierających i z tego powodu trzeba zachowywać trzeźwość w organizowaniu naszego bezpieczeństwa. I stąd taka reakcja. Przecież każdy, kto jest uczestnikiem życia publicznego albo aktywnym na forach internetowych, to zauważa, że umawianie się na wyjazdy służbowe, rodzinnie, na różnego rodzaju wczasy, pobyty stało się powszechne. Więc jeżeli jest akcja powszechnego ignorowania zagrożenia, to rząd reaguje w reakcji na takie zachowania typowe dla Polaków, moim zdaniem. Niestety to jest nasza wada, przekora. I stąd te obostrzenia. Jeśli poluzowano nieco galerie handlowe w okresie przedświątecznym, żeby Polacy zrobili zakupy, no to wystarczyło pójść do nawet sklepów codziennego użytku spożywczych, powiedziałbym. W jaki sposób organizowane było bezpieczeństwo w tych mini marketach w okresie pierwszym pandemii, a jak jest dzisiaj? Kiedyś u drzwi stał przedstawiciel służb ochroniarskich, liczył wchodzących, żeby przestrzegać norm bezpieczeństwa. W tej chwili człowiek na człowieku siedzi na plecach. Pomijam jeszcze to, że nie używamy zgodnie z zaleceniami maseczek. Każdy ma prawie albo pod brodą, albo pod nosem i chucha dmucha drugiemu. Więc to jest reagowanie na bieżącą sytuację. Rząd ma obowiązek tak właśnie reagować, jak i zareagował.
Ja tylko dodam, że szef Ministerstwa Zdrowia na konferencji prasowej zaznaczał, że same apele nie pomogą, same apele to za mało. Zwracał jednocześnie uwagę na obostrzenia wprowadzone przez inne kraje Europy, gdzie w wielu z nich wprowadzono po prostu lockdown o wiele twardszy, w cudzysłowie oczywiście, niż w Polsce. Mirosław Marcinkiewicz.
Znaczy, panie redaktorze, myślę, że wszyscy my, mieszkańcy, wiemy, że to zarządzanie, czy widzimy, że to zarządzanie pandemią jest po prostu bardzo chaotyczne. Przecież nie tak dawno słyszeliśmy, że właściwie wszystko jest pod kontrolą, jest okej, właściwie pandemia się wycofuje. Nie, ona się nie wycofuje, ona jest wśród nas. Jeżeli byłyby jasne, jednoznaczne komunikaty, to zupełnie inaczej my wszyscy byśmy to odbierali. Tutaj przed chwilą pan Surmacz powiedział, że jak podchodzą do tego Polacy, trzeba coś zrobić. Znaczy, mamy ukarać Polaków, czy mamy walczyć z pandemią? Bo to są dwie różne rzeczy. Bardzo mi się takie sformułowanie nie podoba. Nam, obywatelom, potrzebne są jasne, jednoznaczne komunikaty, poparte na dodatek twardymi danymi. Te dane są no co najmniej niewiarygodne i wielu z nas to po prostu widzi. Ale jest też ta sprawa, która jest chyba zdecydowanie najważniejsza w tym wszystkim. Faktycznie nasza służba zdrowia, no o tym, że jedzie na oparach, to mówiliśmy już kilka tygodni temu. Tu się niewiele zmieniło. Nieco mniej nowych chorych pojawia się w szpitalach. Nie wiem, czy oni są, ale pojawia się ich mniej w szpitalach. Ale niestety no, liczba osób zmarłych jest przerażająca. W całej Europie Jesteśmy tu niestety bardzo niechlubnym liderem w tym zakresie i faktycznie potrzebne jest podjęcie takich kroków, żebyśmy przeżyli, żeby nasza służba zdrowia dała radę nas.
Panie przewodniczący, bo ja słucham tego, co pan mówi, czytam...
No z tym liderowaniem to przesada. Jesteśmy na szarym ogonie umierający.
Ja tylko chciałem dopytać, bo mówi pan o tym, że karać nie, że spójny program. Podam przykład, bo o tym też mówił minister Niedzielski. Kiedy rząd tłumaczy, czy też może nie rząd, Ministerstwo Zdrowia, specjaliści mówią, masz objawy, idź, zbadaj się w kierunku COVID-19. Tymczasem tak naprawdę, no, doktor Sutkowski mówił o tym ostatnio na konferencji prasowej, że mamy szarą strefę. Bardzo dużo osób, mając objawy w kierunku koronawirusa, nie idzie się przebadać i albo funkcjonuje normalnie, bo ten COVID nie jest, akurat nie przechodzą go mocno, na szczęście, ale funkcjonuje i zakaża innych, albo robią sobie krótką domową kwarantannę, nie tak jak trzeba, i nie są rejestrowani. Więc jak podejść do tego typu osób? Bo mówi pan, nie karać. Co ma państwo zrobić w momencie, kiedy rzeczywiście zdarzają się osoby, które nie noszą masek w miejscach publicznych, albo na przykład są chore i nie idą się specjalnie badać, bo no, są różne oczywiście powody, bo niektórzy nie chcą stracić pracy i tak dalej, to są naprawdę ważne sprawy, no ale jak z tym walczyć w pana opinii, Mirosław Marcinkiewicz?
Panie redaktorze, noszenie masek chyba trochę lepiej już wygląda, przynajmniej oczywiście nie wszyscy są ludzie uparci, którzy nie chcą się do tego zastosować, ale w większości myślę, że przyjęliśmy to i przyzwyczailiśmy się wręcz chyba do tego. Gorzej właśnie z osobami, o tej grupie całej osób, które są zarażone, niestety nie badają się, nie korzystają z lekarza. Wie pan, nie chcę, żeby to była wielka jakaś tylko krytyka rządzących, bo to nie o to chodzi. My sobie musimy poradzić z tą pandemią, ale po prostu nam się pewien system załamał. Ludzie bardzo długo czekali na wyniki. Przedłużało to nieprawdopodobnie kwarantannę. Wiele takich przypadków było opisanych. Taka długa kwarantanna, niemożliwość podjęcia pracy powodowała no, bardzo duże komplikacje dla wielu ludzi. Stąd niestety właśnie przez załamanie się tego systemu, szczególnie jeżeli chodzi o sanepidy, o właśnie zbieranie informacji, opanowanie. Zauważmy, ta aplikacja, która została tam podobno przygotowana, tak, wiem, że ona jest, ale ona nie spełnia swojej funkcji.
Słyszymy się?
Wracamy znowu do początku, do jasnych, jednoznacznych komunikatów pokazujących pewną też statystykę, w jakim kierunku, co musimy osiągnąć i jak musimy zmierzać, ale w sposób jasny, bez takiego ściemniania. Jest lepiej, jest gorzej, już sobie poradziliśmy, właściwie to już jest wszystko okej. No, brak wiarygodności,
Marek,
ja cały czas o tym mówię.
Marek Surbacz.
No, to nie jest kwestia wiarygodności w tej sytuacji, tylko naszej świadomości i takiego zwyczajnego, powiedziałbym, społecznego, współobywatelskiego podejścia, zrozumienia dla sytuacji. Jeżeli spada nam liczba zakażonych, odnotowanych, potwierdzonych z 20 kilku tysięcy do 9, 8, 7, 11, bo tak to się w przekroju tygodnia, czyli średnio około 10, to wtedy rząd podejmuje decyzję o lekkim złagodzeniu i w oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia przed wielkim boomem. Postulują organizatorzy wielkich sklepów i marketów, handlu, usług, by lekko poluzować ewentualnie rygory, zadeklarowali kontrolę pełną i tak dalej, i tak dalej. Po czym się okazuje, że że nie przestrzegamy tych zasad jednak i to właściwie wszyscy. Ludzie falą ruszyli oczywiście na zakupy, limity nie były przestrzegane, kontrola deklarowana też nie była egzekwowana i tak dalej, i tak dalej. No i przerażenie oczywiście jest oczywiste w tej sytuacji, bo zachowania społeczne są też reakcją na różnego rodzaju informacje, a jednak informacji przy dość powszechnym natłoku różnych źródeł, często też wprowadzających opinię w błąd, powodują, że ludzie też różnie reagują, więc jedni bojąc się trafić do szpitala przedłużają swój czas zainfekowania do momentu, w którym są krytyczni. Jak są krytyczni, to wtedy już służby medyczne, lekarze nie potrafią wiele zrobić, bo jak się zapadnie, to już trudno go z tego wydobyć. Więc są cięższe stany. Jak są cięższe stany, to bliżej do zejścia. Więc w związku z tym narasta liczba zgonów. Wzrosła nam liczba zgonów w ogóle.
Tak.
Niezależnie od tego, co się działo w pandemii, to my w tym natłoku informacji i obawy o własne zdrowie i o kontakt w ogóle ze służbami medycznymi, które w opinii wielu są przecież w bezpośrednim i ustawicznym kontakcie z osobami zakażonymi COVID, też nie leczymy na bieżąco swoich przewlekłych chorób, nie konsultujemy swoich dolegliwości i też wtedy, kiedy już jest krytycznie, udajemy się po pomoc, a jak sięgamy po nią, to często jest za późno. I z tego też powodu, to nie jest kwestia tego, czy państwo jest wydolne, czy służby są wydolne, to jest jednak już osobista odpowiedzialność każdego z nas, naszej świadomości, naszego postrzegania rzeczywistości, więc negatywne informacje, które są przez opozycję upowszechniane, że system pada, system jest niewydolny, służba zdrowia jest niezdolna do przyjęcia odpowiedzialności i tak dalej, też powoduje pewien rodzaj społecznej depresji, szczególnie wśród osób potrzebujących, które ostatecznie nie podejmują leczenia i umierają, to w skali całej Polski pokazuje fatalne zjawiska. Dlatego uważam, że trzeba być bardzo ostrożnym, szczególnie w publicznych wypowiedziach, pokazując rzeczywistość. Raczej mówić prawdę, czyli tak jak jest, że jak jest lepiej, bo jest mniej zakażonych, to następują uwolnienia. Wtedy mówi się, że jest spowolnienie już ewentualnie pandemii i liczby zakażeń, a nie inaczej. Jeżeli ktoś się nie bada, a pozostaje sam w jakiejś domowej kwarantannie 5-10 dni i mu ustępują objawy, bo też słyszy, że właściwie jedynym lekiem na koronawirusa jest własna odporność, to chwała mu, że zostaje w domu w izolacji i nie rozszerza tej pandemii. Ale jeżeli wychodzi na ulicę w tym czasie, idzie po zakupy, bo się nie obawia odpowiedzialności w związku z tym, że nie jest zarejestrowany i nie podlega kontroli, to już jest gorzej. To już jest gorzej, bo wtedy działa oczywiście przeciwko nam wszystkim, a przede wszystkim działa przeciwko tym, którzy są najbardziej podatni z chorobami różnymi przewlekłymi, bo jak człowieka starszego zakażenie nastąpi od takiego młodego, który nie zdaje sobie sprawy, może jest nawet bezobjawowym nosicielem, no to go zabije zwyczajnie, nie mając tego świadomości, że tak czyni. Bo gdyby miał tego świadomość, to być może poruszyłoby to jego sumienie i wystrzegał się takich zachowań.
Mirosław Maciekiewicz, ja chciałbym, żeby pan odpowiedział na tę część wypowiedzi radnego Marka Surmacza dotyczącą odpowiedzialności opozycji, która krytykuje niektóre działania rządu w walce z pandemią, wprowadzając tutaj no, chaos i niepotrzebne
zamieszanie. To znaczy, wie pan co, ja wolałbym, żebyśmy mówiąc o pandemii i o tej strasznej zarazie, z którą musimy sobie poradzić, niekoniecznie używali takich określeń, że tu rządzący, tu opozycja, bo my wszyscy możemy zachorować, wszyscy jesteśmy zagrożeni i wszyscy jako całe społeczeństwo, przestańmy wreszcie dzielić nas wszystkich. My musimy sobie z tym poradzić. Tak, wiele osób nie przestrzega, ale panie redaktorze, niech rządzący też pomogą trochę nam, wszystkim mieszkańcom. Jeżeli widzimy huczne obchody święta Radia Maryja, gdzie jest full ludzi, gdzie nie są przestrzegane żadne odległości zachowywane, część ludzi nie ma maseczek, a następnie czytamy komunikat, że sanepid w ogóle nie widzi problemu, wszystko było okej. No przepraszam bardzo, no nie żartujmy z rzeczy poważnych, bo mówimy o poważnej rzeczy, o poważnych sprawach, o
jednocześnie popierając manifestację, tak? Na ulicach, masowe i tak dalej.
A z drugiej strony pięć osób stojących z transparentami, z zachowaniem odległości i nałożonymi maseczkami są spisywani przez policjantów. Ja mówię o takich rzeczach i to nie jest żadne mówienie opozycyjne, tylko to jest mówienie mnie, o obywatela, który obserwuje, co się dzieje po prostu. Nie ma w tym logiki. Ja proszę rządzących, żeby dali nam, mieszkańcom, szansę. Jednoznaczne komunikaty, trzymanie się pewnych zasad, tak, potępianie niedowiarków. Znam przypadki osób, które nie ujawniały swojej choroby, a w przypadku pogorszenia dopiero trafiają do szpitala. Trafiają w ciężkim stanie z powikłaniami, osoby, które trudno leczyć. Tak, takie rzeczy się zdarzają.
Jedno zdanie, Marek Surmacz, i idziemy dalej.
Dlatego nie mówmy o chaosie. Mówmy tylko, że nie przeżywaliśmy pandemii w ostatnim ani 30, ani 40, ani 60-leciu. My nie pamiętamy, a jesteśmy już ludźmi w słusznym wieku, nie pamiętamy takiej sytuacji, więc to jest wszystko nowym doświadczeniem. Więc każdy odpowiedzialny raczej nie patrzy sprzyjająco tym działaniom, a nie dewastująco taką politykę.
Panie radny, przejdźmy teraz do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze w drugim rozdaniu podzielono, także w województwie lubuskim. Politycy Platformy Obywatelskiej w Lubuskiem zrobili konferencję, na której narzekali, że te pieniądze były dzielone po uważaniu z takim czynnikiem politycznym, czyli ci samorządowcy, którzy są bliżej władzy, dostali, a ci, którzy nie, czy też bliżej opozycji, to nie dostali. Co pan na to? Marek Surmacz.
Wydaje mi się, że to jest takie mówienie sobie, no bo przecież na dobrą sprawę zaraz, jak szybko rachunek sumienia zrobię, jeżeli chodzi o samorządy w województwie lubuskim, to nie wiem, chyba powiat gorzowski to jest tylko ten powiat, w którym w koalicji Prawo i Sprawiedliwość sprawuje władzę samorządową. Nigdzie więcej w całym województwie na czele samorządu nie ma przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, więc nie wiem, o których samorządowcach mogą mówić politycy Platformy Obywatelskiej. Chyba to jest takie klasyczne, taka mowa trawa, bo nie wiem, bo Kowalski nie dostał, a jest może bardziej opozycyjny, a inny Kowalski, a Chiński z Platformy Obywatelskiej, albo z PSL-u, albo z koalicji jakiejś, albo z jakiejś inicjatywy samorządowej dostał, bo zajmuje się swoją pracą samorządu, a nie uczestniczy w tej awangardzie krytyki rządu, jeżeli chodzi o bieżące poczynania. Nie bardzo rozumiem. To jest dla mnie kompletnie bez pokrycia takie zarzuty.
Mirosław Marcinkiewicz, ja chciałem zapytać, bo marszałek województwa Elżbieta Polak wystąpiła w internetowym programie dotyczącym właśnie podziału tych pieniędzy. Ogólnie program dotyczył krytyki podziału pieniędzy, ale przecież Urząd Marszałkowski w tym rozdaniu dostał 2 miliony złotych w ramach tego funduszu. To o co chodzi?
Znaczy, panie redaktorze, zacznijmy od początku. Po pierwsze, rząd dał, rząd po uważaniu rozdzielił, no okej, nie okej, znaczy, wyraźnie to trzeba powiedzieć. To są pieniądze przecież nas wszystkich, z naszych podatków, z pieniądze wszystkich mieszkańców. Ja bardzo boleję i dlatego od tego zaczynam, że rząd zaczyna rozdawać jakieś pieniądze takimi programami z zabiórka w Warszawie, zamiast przeznaczyć te środki po prostu dla samorządów. Zgodnie, tak jak to powinno być. Samorządy cierpią.
Ale jak powinno być? Bo ja jestem ciekawy, jak ten klucz
powinien dostać Urząd Marszałkowski, który rządzi Platformą Obywatelską i sam po uważaniu ma
zdawać. Panie radny, za chwilę będzie pan mógł.
Ja jeszcze nie użyłem ani razu słowa Urząd Marszałkowski. Nie o to chodzi. Samorządy mają mniejsze budżety. Rząd nie zapewnia środków chociażby na oświatę w takiej wysokości, żeby pokryć koszty, które ponoszą samorządy. Więc ja bardziej widziałbym, żeby wzrastały przychody samorządów. Ja w tej chwili nie mówię, że to ma Urząd Marszałkowski dostać i rozdzielać. To broń Boże nie o to chodzi. W ogóle samorządy powinny dostać te środki, bo uważam, że samorządy lepiej rozdzielą te pieniądze niż osoby siedzące za biurkiem w Warszawie. Nie mam nic przeciwko Warszawie, to jest wiadomo pewien skrót myślowy. A to się w ten sposób odbywa, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli spojrzymy na całą Polskę, w sposób jednoznaczny, no tu nie ma czasu, ale możemy próbować przykłady podawać. Gros środków zostało skierowanych na wschód Polski, tam gdzie są tak zwane pisowskie tereny. Na zachodzie bardzo mało. Czy nie jest dziwne, że największe polskie miasta nie dostały nic? Nic. Zero środków. I też wracając do Urzędu Marszałkowskiego, no 2 miliony przyznane dla samorządu wojewódzkiego, jednego z 16 w całej Polsce, no umówmy się, że to świetnie, bijmy, tak, brawo, zacierajmy ręce, dostajemy.
Nie, ja nie mówię pod tym kątem, ja po prostu pytam, bo krytyka, okej, jak najbardziej, tylko w momencie, kiedy rzeczywiście żadne pieniądze nie popłynęłyby do Urzędu Marszałkowskiego, tymczasem urząd dostaje 2 miliony, a mimo to ta krytyka w tym programie była, natomiast no tylko dopytuję, bo jest to dla mnie przynajmniej.
Próbuję panu to wytłumaczyć, bo jest rzecz właśnie zasadnicza, że rola samorządów, a samorządowa reforma i to, jak samorządy działają, to była najlepsza pewnie reforma w ostatnich 30 latach. To się udało, bo mieszkańcy sami wybierają swoich gospodarzy, wybierają swoich radnych i gospodarują na swoim terenie, w swoim zakresie.
Tylko
nie,
wie pan,
to nie Warszawa powinna decydować. Tam w Warszawie ze środków centralnych powinny się
już Marek Surmacz kluczowe odpowie. Inwestycje. Ja tylko dodam, że rzeczywiście Urząd Marszałkowski też ma swoją rolę w kreowaniu, w wydawaniu pieniędzy unijnych i też chociażby z Gorzowa słychać często krytykę pod kątem Urzędu Marszałkowskiego, jeśli chodzi właśnie o wydawanie. Więc ta krytyka zawsze będzie, jeżeli trzeba komuś dać, a komuś nie. Tak mi się wydaje. Marek Surmacz.
Z Gorzowa nie słyszałem, tak nawiasem mówiąc.
Wszystko
tak,
można określić rzeczywiście, że rozdawane jest po uważaniu, tworzy do tego różnego rodzaju pozorne zespoły konkursowe, kryteria się określa, tylko jakoś dziwnie się potem zdarza, że przed kampanią wyborczą, na przykład samorządową, gro pieniędzy na przykład na kulturę idzie na organizacje właśnie lewicujące, lewicowe, sprzyjające Urzędowi Marszałkowskiemu, uprawiające propagandę na rzecz Platformy Obywatelskiej. Tu mówimy, jeżeli chodzi o samorządy, o ten fundusz rządowy w tej chwili dysponowany, mówimy o czymś zupełnie innym. O świadome kreowanie działań inwestycyjnych, pomocowych na rzecz samorządów, które przez dziesiątki lat były pomijane w ogóle w pomocy finansowej, bo najczęściej są to najbiedniejsze samorządy, nie najbogatsze, takie jak właśnie Warszawa, która ma miliardowy budżet, czy gdański, poznański albo wrocławski, które sobie świetnie radzą i mają nadmiar, powiedziałbym, środków w dysponowaniu. Oczywiście nieumiejętne zarządzanie powoduje to, że są w kłopotach finansowych, ale to jest inna sprawa. Chodzi o to, że wiele programów na przykład pomocowych, europejskich, innych, które były kreowane przez poprzednie rządy, wymagały zawsze wkładu własnego i to była bariera dla wielu samorządów nie do przebycia. W tej chwili samorządy dostają kwoty konkretne na konkretne zadania i realizują je. Właśnie po to i z tego powodu, że były pomijane w przeszłości. Tak
tylko,
się działo.
Tylko opozycja zarzuca...
Ścianą, ja zwracam uwagę, ponieważ dużo podróżuję po Polsce i widzę to, że dopiero od 5-6 lat programy wsparcia w inwestycjach infrastrukturalnych, czyli drogi szybkiego ruchu, kolejowe, dworce, cała infrastruktura też... Wszystko jest inicjowane właśnie na ścianie wschodniej, bo tam ta strona była kompletnie pomijana. Warszawa stanowiła barierę, linia Kraków, Katowice, Łódź, Warszawa, Gdańsk, to jakby była
inna Polska po tamtej stronie. I z tego wynika wyrównywanie w tej chwili szans rozwojowych.
Tylko opozycja zarzuca Prawo i Sprawiedliwości, że czeki z tymi sumami do poszczególnych samorządów wiozą politycy Prawa i Sprawiedliwości, promując partię, a nie, a według opozycji tak nie powinno być.
No ale dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość sprawuje dzisiaj władzę administracji rządowej. Jak sprawowali władzę przez 8 lat politycy Platformy Obywatelskiej, ale nie tylko wtedy. A dzisiaj, niech pan zwróci uwagę, kto się, pan Marcinkiewicz na wszystkich fotografiach występuje. Zresztą pracując jestem, patrzę z podziwem, skąd ma tyle czasu, żeby uczestniczyć we wszystkich eventach samorządowych w godzinach pracy, ale to jest inna sprawa zupełnie. Więc jeżeli dzisiaj kupowany jest tramwaj w Gorzowie i on jest kupowany ze środków marszałkowskich wsparcia finansowego, to cała plejada polityków Platformy Obywatelskiej robi sobie fotografię pod tymi wydarzeniami.
Więc raczej chodziło
jeżeli
o pociąg.
To inne, to inne. To jest naturalne zupełnie, że dzisiaj sprawuje władzę Prawo i Sprawiedliwość, to oczywiście przecież nie politykowi Platformy Obywatelskiej premier czy wojewoda będzie ewentualnie sugerował wręczenie takiego.
Dobrze, panowie,
takiego grantu.
Stawiamy kropkę.
Znaczy, panie redaktorze, jedno słowo tylko, jeśli można. Właśnie, to znaczy,
ale dosłownie jedno, pan, proszę, bo idziemy
tak,
dalej.
Ja szybko mówię. Pan Surmacz za często bywa w Polsce, a za mało tu na miejscu, stąd jego takie dziwne wypowiedzi, ale nie o to chodzi. Chcę powiedzieć o rzeczy najważniejszej. Ja uważam, że o tym, czy budować żłobek, czy plac zabaw, czy inną rzecz w gminie, to powinno się decydować w gminie, a nie zza biurka w Warszawie. I tym się z panem Surmaczem.
Ale decyduje się w gminie. Tylko pieniędzy na to nie ma. I taki jest problem.
Na tym polega, żeby to wspólnoty na miejscu decydowały o tym.
Dobrze, idziemy dalej, bo chciałem zapytać panów o budżet Gorzowa. Ja wiem, że jesteście radnymi wojewódzkimi, ale jako radni wojewódzcy możecie ocenić to, co dzieje się w Gorzowie, bo Gorzów mimo pandemii przyjął rekordowy w swojej historii budżet, 1 150 000 000 zł. To robi wrażenie, przynajmniej na mnie, a na panach też robi to wrażenie, Marek Surmacz? Tylko krótko, proszę.
No oczywiście, że robi wrażenie. Pamiętamy tą mizerię finansową przed paru laty jeszcze. I niedawno właśnie w jednej z wypowiedzi pan Marcinkiewicz wspomniał o tym, że państwo jest niewydolne, bo nie zapewnia środków finansowych na oświatę i tak dalej. Więc co widzimy w budżecie gorzowskim? W 2017 roku, a więc stosunkowo niedawno, bo przecież 3 lata temu, 224 miliony było wydane na oświatę i wychowanie, a dzisiaj mamy prawie 100 milionów więcej w budżecie na 2021 rok. 305 milionów. Więc oczywiście nieprawdą jest to, o czym pan Marcinkiewicz, o mizerii finansowej. Już nie mówię o tym, że dochody samorządów wzrosły prawie o 30% w ciągu ostatniego czterolecia. Więc to pokazuje, jak bardzo Polska samorządowa także się zmieniła na skutek właśnie polityki Prawa i Sprawiedliwości. Pomoc społeczna i zdrowie. Podobnie. 70 milionów złotych więcej niż w 2017 roku. Przecież to widać wyraźnie, jaki jest boom w związku z zaistniałą sytuacją. Realizowane są programy społeczne, 500+, Maluch+, parę innych rzeczy, więc tego jest bardzo dużo. I co mnie w tym wszystkim optymistycznie nastraja, że koszty funkcjonowania administracji są optymalne, to znaczy tylko tyle wzrastają, ile to jest konieczne. Nie tak drastycznie wzrastają, jak kiedyś miałem okazję to obserwować, będąc radnym Gorzowa, że kosztem innych wydatków pęczniała administracja. Dzisiaj widać, że te wydatki na administrację są trzymane w ryzach, bo raptem wzrosły o 8 milionów złotych przy 54 blisko wydatkach między 17 a 21 rokiem, to można powiedzieć, że one są optymalne. Nie widać tutaj rażących przekroczeń.
Mirosław Marcinkiewicz.
To znaczy, zacznijmy od tego, że jest to budżet na pewno bardzo ofensywny. To nie da się ukryć, ale też zauważmy, że kredyt jest spory przewidziany w tym budżecie. Ja się temu nie dziwię, bo tutaj Rada Miasta, pan prezydent przyjęli taką koncepcję działania, że idziemy do przodu poprzez inwestycje, poprzez budowę tego, co jest potrzebne w mieście, w jakiś sposób napędzi się koniunktura. Będą mieli też pracę nasi lokalni przedsiębiorcy, którzy czy to będą to wykonywać, czy będą podwykonawcami, w tym sensie bardzo Myślę, że to jest dobre myślenie i dobry budżet. Tutaj pan Surmacz trochę pomieszał pewne rzeczy, no to, że wydatki rosną, bo trzeba budować na oświatę, bo trzeba budować Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Popatrzmy na przychody, porównajmy dotacje bezpośrednio centralne, chociażby na oświatę w poszczególnych latach. To jest cały czas niedoinwestowane. Więc nie mieszajmy może tego. Szanowni Państwo, jesteśmy właśnie przy końcu roku. No, budżet Gorzowa został przyjęty. W najbliższy poniedziałek będzie głosowany budżet naszego województwa, budżet samorządu wojewódzkiego. Zresztą pan Surmacz zagłosuje przeciw, to od razu
oczywiście, Państwu że tak.
powiem. No więc właśnie, nie wnikając w nic, chociaż aktywność pana Marka Surmacza przy ustalaniu budżetu, przy rozmowach na ten temat, na moją wiedzę była zerowa, ale może ja się mylę.
Panowie,
ale to pan ponosi odpowiedzialność za władzę w województwie. Ja w kraju.
O budżecie województwa na pewno porozmawiamy na antenie Radia Gorzów nieraz, bo czekamy na jego przyjęcie i wtedy rozłożymy go na części, także z punktu widzenia Gorzowa, bo przecież jesteśmy w Radiu Miejskim i bardzo mnie ciekawi, jak to wygląda z punktu widzenia Gorzowa. O tym na pewno porozmawiamy. Dziękuję panom za dyskusję. Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Panie doktorze, szanowni państwo, no wszystkiego dobrego, dużo zdrowia przede wszystkim na nadchodzące święta, pewnej nadziei, które przynoszą święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. No, mam nadzieję, że do usłyszenia już w nowym roku. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję. Dziękujemy za życzenia. I Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Co najmniej takim samym zdrowiu jak obecnie. Dlatego wszystkim wesołych świąt.
Dziękujemy bardzo. Również stawiamy kropkę wiadomości, po wiadomościach wracamy i kolejni goście. I ten piękny gitarowy utwór przerwiemy rozmową z politykami. Kolejni goście, Maciej Buszkiewicz, szef SLD w Gorzowie. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I Robert Anacki, Porozumienie, wiceszef Porozumienia.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Poprzednią rozmowę skończyłem na budżecie Gorzowa i od tego chciałem z panami zacząć, bo z punktu widzenia naszych słuchaczy to bardzo ważna kwestia również. Robert Anacki, pan zagłosował za budżetem. Jak pan ocenia to zestawienie wydatków i dochodów miasta, też z punktu widzenia przedsiębiorcy, którym pan jest?
Przedsiębiorcy perspektywy na pewno tutaj przede wszystkim kluczową kwestią są inwestycje i otoczenie rynku biznesowego. Największa inwestycja Centrum Edukacji Zawodowej, które też wpisuje się w wiele reform, które przejął pan minister, pan premier Gowin, któremu doradzam osobiście właśnie w kluczowych kwestiach dotyczących inwestycji i gospodarki. Przeszedł cały dział praca, mamy tu panią minister Michałek i duża reforma takiej instytucji jak OHP, która została zaplanowana, ogłoszona i w marcu właśnie kształcenie zawodowe będzie częścią tej reformy. Dlatego, że ustawowe obowiązki to właśnie kształcenie też młodzieży w tym zakresie, jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe. Także dla mnie z perspektywy biznesowej to jest najważniejsza inwestycja w naszym budżecie, też największa inwestycja, ale cały budżet na pewno jest przemyślany w bardzo szczegółowy sposób, długo nad nim pracowaliśmy, dyskutowaliśmy. Co ważne, tutaj bardzo elastyczny i powiem bardziej kolokwialnie, plastyczny był ośrodek prezydenta miasta i tam prezydent i pozwalało to osiągnąć taki szeroki kompromis. Chyba dlatego właśnie te 25 głosów na Radzie Miasta za budżetem i taka spokojna sesja, co mnie bardzo cieszy, dlatego że są inwestycje zarówno właśnie te w obszarze gospodarczym, ale są też inwestycje bardzo istotne z perspektywy nas wszystkich mieszkańców dotyczące infrastruktury. One są kontynuowane właśnie drogi wylotowej na Gdańsk. To są bardzo, bardzo kluczowe rzeczy, ale także i mam głęboką nadzieję po ustąpieniu tutaj tych wszystkich obostrzeń, kiedy musimy też mieć taką higienę życia, pójść odpocząć, spotkać się i te wszystkie rzeczy, które dzieją się po pracy, no start budowy hali sportowej. Będziemy mieli no kwestie podjęte, które były odkładane przez ostatnie lata z różnych powodów. Dlatego też myślę, że tak szerokie poparcie i mam nadzieję, że mieszkańcy, również ja, będę mógł to już niebawem wszystko docenić, jak to będzie wdrożone.
Maciej Buszkiewicz.
No, budżet imponujący, ponad 1 100 000 000 w budżecie. To ważne, bardzo dużo z tych środków przeznaczane na inwestycje. To, co wspominał tutaj kolega Anacki, czy wcześniejszy przedmówcy w pierwszej części. Jest to ważne właśnie, że to jest budżet prorozwojowy. Są część inwestycji będzie kontynuowanych, część inwestycji będzie rozpoczętych. Inwestycje w szkolnictwo, bo o tym tutaj i nauczanie, czyli Centrum Edukacji Narodowej, w sport, bo przecież będzie powstanie stadion lekkoatletyczny, będzie hala sportowa, tak długo wyczekiwana przez środowisko sportowe, będą dokończane drogi, będziemy mieli ulicę Myśliborską, do końca będziemy mieli wylot na Gdańsk. Także tutaj to bardzo cieszy. Też to, co wspomniał pan Marcinkiewicz, że lokalni przedsiębiorcy, no niestety najczęściej wygląda to tak, że wygrywają duże firmy, często spoza Gorzowa, ale podwykonawcami są w dużej mierze lokalni przedsiębiorcy. W związku z tym to cieszy, bo to są pieniądze, które zostają, są wydawane z budżetu, ale trafiają do pieniędzy, do kieszeni lokalnych przedsiębiorców, którzy potem znowu te pieniądze zostawiają u innych przedsiębiorców w sklepach i tak dalej, i tak dalej. Ważne jest też to, i to trzeba pochwalić, to co wspominał pan kolega Nacki, że zagłosowali wszyscy radni za tym budżetem.
No ja pamiętam, jak prezydent poprzedni, Tadeusz Jędrzejczak, jakie wojny prowadził a propos budżetu z Radą Miasta, więc teraz zupełnie inaczej to wygląda.
Zupełnie inaczej, znaczy no... Różnie to bywało, natomiast w tej chwili jest tak, że rzeczywiście 25 radnych zagłosowało za budżetem, czyli rozumiem też, że wszyscy radni będą czuli się odpowiedzialni za ten budżet i będą pomagali panu prezydentowi w realizacji. Dziwi mnie tylko taka sytuacja, która miała, ja wiem, że jesteśmy w Radiu Miejskim, ale chociażby ostatnio wspominana we Wrocławiu, gdzie radni Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali za budżetem, będąc w opozycji, i się okazało, że zostali wyrzuceni z klubu Prawa i Sprawiedliwości.
To no jest ale jakaś, to Wrocław...
polityka krajowa tak zeszła na szczebel samorządowy, że to jest nie do wyobrażenia. Cieszy mnie, że w moim mieście wszyscy radni byli zgodni.
Panowie, a ja mam pytanie, bo prezydent, przepraszam, że przerwałem, ale chciałbym, żeby pan odpowiedział na to pytanie, bo czas niestety nas goni, ale prezydent Jacek Wójcicki, kiedy zaczynał być prezydentem, to mówił, że potrzebuje czasu, żeby zobaczyć jego wizję miasta w budżetach poszczególnych Gorzowa. I teraz pytanie, kiedy już wybudujemy tą halę, kiedy postawimy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, czyli szkołę średnią, to jaki Gorzów ma mieć cel? Pytam z punktu widzenia miasta wojewódzkiego, jednego z dwóch w województwie, bo jak wyliczył, dla uczciwości powiem, portal gorzowianin.com, to Gorzów ma 4 połączenia dalekobieżne pociągi, Zielona Góra 30, tak? To Uniwersytet Zielonogórski ma prawo, medycynę, za chwilę będzie stawiał ogromny budynek, Park Technologii Kosmicznych i tak dalej, i tak dalej. A w jakim kierunku ma iść Gorzów? Czy się ścigać, rywalizować? Jak to ma wyglądać z panów perspektywy? Maciej Buszkiewicz, proszę dokończyć.
No panie redaktorze, zawsze trzeba się ścigać i dążyć do najlepszych. Chociaż no, wiadomo, że w tej chwili ciężko jest konkurować z innymi miastami ościennymi, czy chociażby wspomnianej Zielonej Góry, która ma uniwersytet, u nas to wygląda inaczej.
Znaczy wie pan, konkurować ze Szczecinem i Poznaniem czy Wrocławiem to raczej nie będziemy, bo Gorzów ma 119 tysięcy mieszkańców, a nie miliony mieszkańców, czy tam pół miliona, więc to są różnice. Natomiast ja mówię o dwóch miastach wojewódzkich i teraz pytanie, jaki azymut powinien obrać Gorzów, żeby no, nie zostać miastem powiatowym po prostu? Maciej Buszkiewicz.
Ja dalej.
Tak.
No, mamy uczelnię wyższą i też bardzo mocno wspierającą przez ekipę rządzącą. Myślę, że też tu mamy szkołę wyższą i uczelnię wyższą i to jest też kierunek, który powinniśmy, w tym kierunku powinniśmy iść.
Robert Anacki.
Panie redaktorze, no trzeba po prostu zamiast mowy trawy uskuteczniać działania. Wczoraj przejęty został Wojewódzki Ochotniczy Chówiec Pracy przez gorzowskiego działacza. Jest to członek Porozumienia Rosowego Wina. Tak podzieliliśmy się właśnie władzą i tutaj trzeba być po prostu uczciwym, że polityka ta centralna, o czym mówił pan Buszkiewicz, wkracza w samorządy, dlatego że pieniądze są dystrybuowane też w taki sposób, jak są dystrybuowane. I to ma przełożenie, ale też pewne kwestie właśnie dotyczące nadzoru nad instytucjami. No jeżeli chcemy mieć silny ośrodek w Gorzowie Wielkopolskim, to nasi politycy powinni zabiegać, to taka duża uwaga do opozycji w stosunku do obecnego, że tak powiem, rządu, czyli Platformy Koalicji Obywatelskiej, która bardzo w sposób zachowawczy, reprezentując Gorzów Wielkopolski, podejmuje decyzje w sejmiku. Trzeba zabiegać po prostu o to, aby ten podział był taki, abyśmy jako dwa silne ośrodki tutaj ze sobą współpracowali. Mamy takie programy jak deglomeracja, żeby duże instytucje docierały właśnie do takich miast, żeby nie były powiatowe. Ja jako doradca pana premiera Gowina, społeczny doradca, podkreślam to, bo często tutaj padają później takie uwagi, że do polityki to się idzie tylko i wyłącznie w jakieś ekonomiczne aspekty. Ja myślę, że właśnie jako patrioci lokalni, my politycy, powinniśmy się tym zajmować. Uczelnia wyższa, to napomniał przedmówca. Tak, i trzeba ją wspierać bardzo mocno, bo ośrodek akademicki przyciąga studentów. I właśnie dlatego to Centrum Edukacji Zawodowej dla mnie było tak kluczowe, dlatego że ona wytwarza potencjał edukacyjny, który jest niezbędny do inwestycji. Inwestycji, które mam nadzieję rozpoczną się i promocja miasta w zakresie jego kluczowych aspektów, czyli na przykład kosztów pracy przy dobrym wykształceniu, dlatego że w Gorzowie tanio się żyje. Nie dlatego, że mamy tanią siłę roboczą, tylko tanio się żyje, przez to mamy niższe koszty, przez to możemy nieco mniej zarabiać, a rynek pracy na to reaguje. Jako pracodawca, przedsiębiorca planując inwestycje, miałbym takie wskazania, gdzie miałoby powstać jakiś oddział mojej firmy, brałbym to pod uwagę i firmy doradcze tak doradzają właśnie przedsiębiorstwom, kiedy tworzą odpowiednie ośrodki inwestycyjne swoje. I mamy tu piękne dodatkowe aspekty, takie jak na przykład jedną z największych działek i to też ogromna praca pani minister Rafalskiej, pana przewodniczącego Pieńkowskiego, pana Krzysztofa Kieta ze strefy ekonomicznej, którzy walczyli o to, aby i prezydenta Gorzowa również, to warto podkreślić, którzy walczyli o to, aby Gorzów taką działkę miał w strefie. I mógłbym tak tutaj...
No ale to na razie działka dalej stoi bez inwestora.
Ale właśnie do tego są już później odpowiednie służby państwowe, takie jak PAIH, jak właśnie w Ministerstwie Rozwoju, odpowiedni ludzie, którzy kierują tam inwestorów. Nie warto moim zdaniem handlować jej, mówiąc kolokwialnie, pod typową inwestycję, nie wiem, logistyczną, chyba że nowoczesną, jakąś dozbrojoną właśnie w automatykę, robotykę czy sztuczną inteligencję, jakieś systemy RFID, co budują, nie będę tutaj z nazwy mówił, takie duzi potentaci logistyczni i takie rzeczy jak najbardziej możemy to wykorzystać i Gorzów będzie miał wtedy potencjał, żeby konkurować nawet ze Szczecinem, odbierając część pracowników z zachodniopomorskiego, bo nie będzie problemu, żeby oni dojechali. I to jest, panie redaktorze, potencjał. Dlatego też musimy przenosić takie ośrodki, walczyć. Zielona Góra ma takich polityków, którzy to robią i centralnie, i to nie jest żaden wstyd i problem, i lokalnie, dlatego że tam jest Urząd Marszałkowski. Jeżeli chcemy być super mega silni, no to bierzmy Urząd Marszałkowski do Gorzowa, powiem w ten sposób przewodnie, no, pewnie wywołam dyskusję, znaczy, i walczmy o to, żeby Gorzów był najsilniejszym.
Ale to jest, pan doskonale, pan wie, że to jest to niemożliwe, tak? Natomiast...
Ale możliwe są zmiany układów sił przy kolejnych wyborach, jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski, a przede wszystkim zmiana sił, jeżeli chodzi o jakość polityków i polityki. Nasi politycy z północy, mówię tu szczególnie o Koalicji Obywatelskiej, nie zabiegają tak mocno i często ten czynnik ekonomiczny, o którym mówiłem, powoduje, że zależność ekonomiczna od stanowiska, które otrzymują na przykład później przy Urzędzie Marszałkowskim pracując, powoduje, że nie decydują się na bardzo mocne lobby, dlatego, że to może zagrażać ich no po prostu jakimś różnym apanażom, które otrzymują i też takiemu codziennemu życiu. No każdy z nas tą ekonomikę gdzieś bierze pod uwagę I niestety tak jest. Polityka też jakby się przecina w tym aspekcie.
Dobra, stawiamy kropkę, bo mamy 8 minut do 11, a dwa ważne tematy, bo chciałem zapytać o Fundusz Inwestycji Lokalnych i krytykę pod jego adresem. Rząd zdecydował o podziale pieniędzy. Maciej Buszkiewicz, pan również uważa, że te pieniądze zostały podzielone nie tak, jak powinny?
No, panie redaktorze, mamy przykłady w poszczególnych województwach, bodajże chyba w województwie świętokrzyskim, byli samorządowcy, którzy wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, którzy wskazywali wyraźnie, ile ich miasta czy gminy dostały, czy też nie dostały, tylko dlatego, że nie są Prawa i Sprawiedliwości. A jak to wygląda w sąsiednich, tam gdzie rządzi Prawo i Sprawiedliwość.
Nie. Mówi Maciej Buszkiewicz, za chwilę będzie mówił Robert Anacki.
To nie jest wymysł, bo przecież nie kto inny jak polityk Prawa i Sprawiedliwości, pan Horała, mówił o tym, że jeżeli się krytykuje pisowskie władze, to nie powinno się oczekiwać wsparcia z budżetu państwa. To polityk Prawa i Sprawiedliwości powiedział, to nie mówi tylko opozycja. W związku z tym nie rozumiem oburzenia teraz pana Anackiego, wcześniej pana radnego Surmacza, bo to wasi ludzie tak mówią.
Najpierw Maciej Buszkiewicz, później Robert Anacki. A ja chciałem zadać pytanie Maciejowi.
To nie jest szeregowy członek partii.
To ja zadam pytanie.
To jest poważna persona w Prawie i Sprawiedliwości.
To ja zadam pytanie Maciejowi Buszkiewiczowi, bo w Gorzowie politycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej wspierają prezydenta Gorzowa w ramach klubu Gorzów Plus. Mylę się? Nie
myli się pan.
A Gorzów dostał...
Nasi członkowie są...
No, dokładnie.
W
prezydenckim, który wspiera, więc powiedzmy w cudzysłowie, oczywiście ubierzmy to, że jesteście jakby w koalicji z prezydentem Gorzowa. Tymczasem Gorzów dostał 30 milionów z tego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Panie redaktorze, ale trzeba pamiętać, że pan prezydent nie jest członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, tylko jest prezydentem bezpartyjnym.
Ani to, też nie jest w PiS-ie.
Ale to, co mówiliśmy wcześniej, prezydent potrafił przez, tak jak za budżetem w tej chwili zagłosowało i wszyscy radni, prezydent miasta Jacek Łucicki potrafił wypracować sobie taki model zarządzania miastem, że współpracuje i z partią rządzącą, i współpracuje z innymi, z panią marszałek, jeżeli chodzi o urząd marszałkowski, i potrafi pozyskiwać środki dla miasta, bo przecież prezydenci nie chcą pieniędzy dla siebie. To są pieniądze dla wszystkie pozyskane z rządu czy z urzędu marszałkowskiego, są dla mieszkańców Gorzowa. Służą wszystkim mieszkańcom, bez względu na to, przecież w Gorzowie czy w innych miastach, bez względu na to, czy te miasta dostają dotacje rządowe, czy nie, mieszkają ludzie, którzy głosują zarówno na PiS, na Platformę Obywatelską, na SLD.
Poza sporem, oczywiście.
I na inne partie.
Ja wiem, że się czepiam, ale taka jest moja rola. W związku
tak,
z tym...
Panie, jeszcze jedno. Ja wiem, dlaczego te środki są tak teraz rozdawane. Dlatego, że zbliżają się za 3 lata, będą wybory i będzie trzeba pokazać, w tym mieście są inwestycje i w tym miasta się rozwijają, bo tu rządzą nasi, a tutaj proszę zobaczcie, rządzą inni i jest byle jak.
Proszę,
za 3 lata ludzie zapomną o tym, że nie dostali.
Panie przewodniczący,
środków.
Za 3 lata wybory to za 100 lat. To wie pan, tak, ja wiem, tak daleko.
To dużo, ale
tak daleko pamięć wyborców.
Że dobrze wiemy, że inwestycje nie trwają pół roku czy rok, trwają długo.
Robert Anacki.
I stęgi będą przecinane właśnie przez
wybory.
Ale nie, a ja zadam pytanie, bo opozycja zarzuca rozdawanie pieniędzy na zasadzie takiej, że politycy Zjednoczonej Prawicy jadą w teren i rozdają czeki. I że to jest promowanie się na pieniądzach rządowych.
Tak, często się tak przy polityce robi, że ktoś jedzie z jakimś symbolicznym czekiem, przekazuje to i wprost ministerstwo...
Byle nie było bez pokrycia.
Robert Anacki mówi.
Jeżeli chodzi o Ministerstwo Rozwoju, które procedowało te wnioski i nabory merytorycznie, ja powiem tak, wiele wniosków nie dotyczyło kompletnie jakby tego programu i też nie pokrywało się bezpośrednio z tym programem, a mimo tego z żadnego klucza politycznego, tylko po prostu przy ocenie merytorycznej, bo o to się wszystko rozbija, jak zostały ostatecznie rozdzielone te środki. I takiej wiedzy powszechnej nie ma, dlatego że decyzje ostatecznie zapadły w KPRM-ie, czyli w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli pana premiera. Jeżeli chodzi o ekonomikę, jeżeli merytoryczny nadzór to tutaj w pierwszej kolejności było to Ministerstwo Rozwoju, czy Ministerstwo pana premiera Gowina, prezesa mojej partii. Ja sobie po prostu nie mogę też na to pozwolić, aby taki, mówiąc wprost, bełkot był uprawiany polityczny wokół, więc prostując to jako wiceprezes tej partii, ale też tutaj bezpośrednio zaangażowana osoba w rekomendowanie tych środków jako też jeden z polityków, do którego samorządowcy, i tu podkreślam, z całego województwa lubuskiego zwrócili się bezpartyjni włodarze, którzy wcześniej mieli legitymację SLD, PO i tak dalej. Nie miało to dla mnie znaczenia, ale jeżeli ktoś chciał przedszkole wyremontować, ktoś chciał nawet coś z wodociągami zrobić i była to kluczowa inwestycja, brakowało środków i mamy pandemiczną sytuację, to ja sam do drugiej czy trzeciej w nocy przed zakończeniem po prostu poboru siedziałem, bo wyjeżdżałem na następny dzień i po prostu z odpowiednimi ludźmi kontaktując się, również pan prezydent Gorzoła się do mnie zwracał, czy mógłbym zerknąć i ocenić, które z tych wniosków tutaj będą kluczowe. I powiem tak, nie miało to klucza politycznego. My wszyscy politycy tu z Lubuskiego i pana koledzy również z Rady Miasta, mówiąc kołczani z klubu, który pan redaktor podkreślił, również się do mnie zwracali i współpracowaliśmy i bardzo mnie to cieszy, że w kuluarach coś tak odbyło, a garstka polityków próbuje robić na tym politykę krajową, właśnie to, o czym pan mówił, dlatego, że w niektórych sytuacjach ktoś tam coś powiedział. No pewnie, że powiedział pan Chorała, jak najbardziej, bo są sytuacje w drugą stronę, że szantażuje się na przykład administracją samorządową, że jeżeli nie dostaniemy, to będziemy wycinali tego, tamtego, bo on kiedyś miał jakąś tam legitymację partyjną, a świetnym specjalistą jest. Więc panie Buszkiewicz, to jest sytuacja naturalna w polityce. Pojedyncze sytuacje się zdarzą. Ktoś coś powie i w szerszym kontekście można sobie osadzić taką wypowiedź, tak jak pan to zrobił teraz. Ale my tutaj lokalnie, co mnie bardzo cieszy, współpracowaliśmy i również te inwestycje dla Gorzowa i te środki dla Gorzowa, które zostały przyznane, no mam takie poczucie, że były częścią jakiejś takiej wspólnej, szerokiej pracy, w której uczestniczyłem. I dla mnie to jest sukces.
Panowie.
Tak jest z budżetem.
To teraz po jednym zdaniu dosłownie, bo czas nam się właściwie skończył, ale jestem ciekaw panów zdania. Robert Anacki, pan jako przedsiębiorca, jak patrzy na ten lockdown, który ma być od 28 grudnia?
Nie rozumiem, go miałem zaplanowane wyjazdy, będę o tym rozmawiał jeszcze z premierem Gowinem. My zawsze optujemy za tym, żeby nie wprowadzać takiej sytuacji, jak to miało w okresie prohibicji. Jeżeli są jakieś modele, wskaźniki, które pan minister zdrowia posiada i pan premier i takie decyzje zapadły, to pewnie one są na tyle twarde, że będziemy się przekonywać nawzajem. Jest coś takiego jak Rada Koalicyjna, na której pan premier Gowin kilkakrotnie zatrzymał tego typu lockdowny. Jeżeli teraz się nie udało, to naprawdę muszą być jakieś twarde wskaźniki, szczególnie jeżeli chodzi o gospodarkę, turystykę i inne kwestie związane na przykład z delegacjami. Ja sobie nie wyobrażam, aby zaplanowane delegacje, zobowiązania, umów, na przykład wyjazdów, zrealizowania tych umów, no nie były możliwe, bo nie mamy stanu wyjątkowego i nie wiem, jak to w sądach później na przykład taki przedsiębiorca z tytułu kar umownych miałby bronić, wykonując to ze swoimi pracownikami. To jest jedyny aspekt. Co do reszty, no mamy sytuację, jaką mamy na całym świecie, tu nie podlega dyskusji, że coś trzeba robić.
Ale pan
robić,
wie, że Niemcy czy chyba Austriacy też, wiele państw
tak,
wprowadza
o
wiele twardsze lockdown.
To samo się dzieje w Niemczech obok i to jest ogromnym problemem też, bo mamy zobowiązania w Unii Europejskiej wobec innych przedsiębiorców i jak mamy reagować na przykład, kiedy eksportujemy, mamy, nie wiem, zaplanowany montaż czegoś wyprodukowanego w Polsce i mamy jechać do klienta na przykład w Niemczech tuż obok i nie możemy tego zrealizować, bo tam też takie obostrzenia są. Więc
no tam, że kwarantannę przejść. Co więcej, ja bardzo współczuję wszystkim pracownikom branży spożywczej i nie tylko tej na granicy, Kostrzyn, Słubice, którzy właściwie teraz nie mają klientów za Odry. Maciej Buszkiewicz.
To, co powiedział mój przedmówca, trudno się nie zgodzić niemalże w 100%. Dodałbym jeszcze, że to wynika też z chaosu, który był, raz się otwiera, raz się zamyka wszystko. Od pana Surmacza z pierwszej części dowiedzieliśmy, że tak naprawdę sami sobie jesteśmy winni, bo nie przestrzegaliśmy reguł i reżimu. Wspominał o tym, że w sieciach handlowych nagle pojawiło się dużo osób na ulicach, chodzą osoby, które nie przestrzegają tego, że chodzą bez masek. No to wypadałoby powiedzieć, no to należało działać prewencyjnie i policjantów zamiast do walki z kobietami protestującymi na ulicach skierować na ulicę po to, żeby właśnie pilnowali tego, żeby ludzie przestrzegali wytycznych i reżimu, wlepiać mandaty osobom, które chodzą bez masek, bo pan Surmacz delikatnie powiedział, ja powiem inaczej, jako osoba, która bardzo ciężko przechorowała COVID, to zaapelowałbym do tych, co w tej chwili chodzą bez maseczek, do tych, którzy wychodzą na dwór, chodzą do sklepu, chodzą do pracy, wiedząc, że prawdopodobnie są zarażeni albo mają pewność, że są zarażeni, ale oczywiście nie idą się przebadać, że są po prostu potencjalnymi zabójcami, ponieważ mogą kogoś zarazić, a ta osoba może po prostu umrzeć. Tak to wygląda. Widziałem osoby na oddziale covidowym w bardzo ciężkich stanach. Niestety niektórzy nie przeżywają tego. W związku z tym apeluję do ludzi po prostu o rozsądek.
I pod tym apelem oczywiście mam nadzieję, że wszyscy się podpisujemy. Dziękuję panom za rozmowę. Poprzednicy mieli szansę na chwilę, żeby złożyć życzenia wszystkim naszym słuchaczom, bo święta przed nami. Proszę, Robert Onacki, na pożegnanie.
Dużo zdrowia przede wszystkim, pomyślności, spokoju i mam nadzieję, że w styczniu już w nowym kierunku, takim, aby ta pandemia naprawdę już nas dotykała i żebyśmy mogli w końcu też taką higienę psychiczną mieć, że wracamy do normalności. Tego państwu życzę przede wszystkim. Dużo, dużo zdrowia i uśmiechu.
Życzył Robert Onacki, Porozumienie i Maciej Buszkiewicz, SLD.
Również zdrowia i obyśmy jak najszybciej w nowym roku pozbyli się tego COVID-u. No, ale to też musimy do tego przyłożyć rękę, musimy się szczepić. I na koniec jeszcze tylko chciałem, bo muszę to powiedzieć, pół minuty, chciałem bardzo podziękować służbom medycznym szpitala przy ulicy Walczaka, oddziału numer 8, bo leżałem tam i wiem, jak bardzo ciężko tam pracują. Przecież ostatnio nasz szpital był atakowany przez niektóre osoby, a naprawdę naocznie widziałem, jaka ciężka tam jest choroba. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę, dziękuję za dyskusję. Państwu dziękuję za wysłuchanie. To było polityczne podsumowanie tygodnia w Radiu Gorzów. Marcin Sasin, Tomasz Jocz, dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.